złoto może nie tyle spada, jak akcje rosną, tak? Natomiast na pewno w momencie, gdy mamy wielkie hossy na giełdach, no to złoto zachowuje się co najmniej bardzo spokojnie czy bardzo stabilnie. Natomiast w sytuacji, gdy mamy kryzys gospodarczy, złoto wtedy zaczyna odbijać i wtedy można sobie zrównoważyć ewentualnie tą część straty.
Partnerem audycji jest Gold Saver. To sklep, w którym możesz kupić uncjową sztabkę złota po kawałku.
Wyszło nam na to, że jedyny związek ze złotem fizycznym, u mnie w ogóle, jeszcze, ale u Rafała to jest bardzo prywatna historia. Rafał, jeśli mógłbyś się nią podzielić, to śmiało.
Znaczy w sensie, że kiedyś obrączki kupiłem tak, złote. No.
To pewnie zrobiło wielu, ale co się z nimi stało, to już nie jest taka typowa historia.
A to było off the record.
Śmiało kłaść na stół szczerość.
A to było dawno temu.
No właśnie, dlatego będziemy inaczej nie, do tego no, podchodzić.
Tak, kupiłem obrączki złote do ślubu, a potem nie było ślubu. A obrączki zostały.
Zostały, tak. Pierwsza inwestycja.
Ale potem się przydały. Tam ponad 10 lat później.
Tak? Panie Michale, dzisiaj ludzie, którzy przychodzą do pana po złoto, to kto?
To są ludzie, którzy przede wszystkim cenią sobie bezpieczeństwo. To są ludzie, którzy bardzo stawiają na to, żeby jakoś zabezpieczyć swój majątek w zdecydowanej większości. To są często ludzie, którzy przychodzą do nas, do tego tradycyjnego sklepu, czyli do salonów. To są ludzie, którzy dysponują jakimiś środkami finansowymi, a może nie super dużymi, natomiast takimi, które są w stanie w części odłożyć na złoto po to, żeby przede wszystkim je gdzieś pewnie schować u siebie, bo w zdecydowanej większości klienci odbierają to złoto i...
Czyli zależy mi na tym, żeby fizycznie było z nimi.
Tak, żeby było z nimi. To jest właśnie jedna z zalet produktów fizycznych właśnie to i złoto przede wszystkim, że to złoto można wziąć ze sobą i je gdzieś schować w sobie tylko dobrze w wiadomym miejscu. To są klienci, którzy często przychodzą w miarę regularnie. To niekoniecznie musi być co miesiąc, ale jak już raz zaczną kupować, to potem przychodzą. W zdecydowanej większości są to mężczyźni, tak wychodzi. Więc chociaż coraz więcej kobiet też się pojawia ostatnimi czasy, natomiast zdecydowanie przez te ponad 13 lat działalności, no to trzeba powiedzieć, że podstawowym naszym klientem czy personą, która przychodzi po złoto, to jest mężczyzna.
A są tacy, którzy inwestują wszystko w złoto? Bo pan powiedział, że część swoich oszczędności lokują w złocie.
Dywersyfikują.
A są, właśnie ciekawy jestem, są tacy fani, że po prostu wszystko, co mają, ładują w to złoto fizyczne, bo nie ufają innym formom
inwestowania. Tego na pewno nie wiem, czy tak jest. Natomiast my zawsze mówimy o złocie też w kontekście aktywa, które przede wszystkim umożliwia dywersyfikację majątku i nie zachęcamy, nigdy nie mówimy o tym. Złoto powinno, w zależności od różnych tam analiz i tak dalej, to często się zaleca, że w tych bezpiecznych aktywach, do których należy złoto, powinno się trzymać pewnie do maksymalnie 20% portfela inwestycyjnego.
No,
czy tego? No, oczywiście są tacy, którzy dają więcej, no, ale to jest już kwestia takiego, powiedziałbym, indywidualnego wyboru. Jeśli komuś zależy na tym, żeby jest taki bardziej konserwatywny potem, no to może sobie tę ekspozycję na złocie trzymać więcej. Czy są tacy, którzy wszystko zainwestowali w jedno aktywo? No mam nadzieję, że nie, bo my też staramy się też mocno edukować ludzi i mówić, że to warto jednak dzielić.
W ogóle i to też jest ważne i uczciwie podchodzimy, szczególnie wobec naszych słuchaczy, oni są bardzo poukładani, konkretni, żądni wiedzy, ale też wiedzą, że inwestowanie zawsze się wiąże z ryzykiem. Natomiast pamiętam, że kiedyś z Rafałem, kiedy rozmawialiśmy sobie o inwestycjach w złoto, zastanawialiśmy się, na ile to jest płynne aktywo.
Mhm.
Czyli jak szybko można z niego
możesz
uciec.
Szybko wyskoczyć z niego.
Tak. No i oczywiście to jest tak, że ze złota fizycznego jest stosunkowo łatwo wyskoczyć, tak mówiąc bardzo, bardzo wprost, bo to też jest pytanie dla ludzi, którzy często przychodzą, są zainteresowani złotem. Ze złota fizycznego łatwo wyskoczyć, bo wystarczy je przyjść najlepiej w to miejsce, znaczy najłatwiej po prostu, w to miejsce, gdzie się kupiło to złoto i tam je odsprzedać. I tak profesjonalni dystrybutorzy złota, a na rynku polskim jest już ich wielu, szczególnie w ostatnich 3 latach, czy 4, po pandemii bardzo dużo podmiotów takich powstało. To są podmioty, które pracują na bieżącej cenie spotowej. Są firmami w zdecydowanej większości handlowymi, w związku z tym dla nich ten produkt, gdy on wraca, oni go, jeśli jest nadający się do odsprzedaży kolejny, to wkładają go na półkę, w związku z tym dają najlepszą cenę.
No tak, tylko że ja wyobrażam sobie taką sytuację, że jeśli ktoś chce szybko wyskoczyć, to zapewne dlatego, że się dzieje coś złego na tym rynku złota właśnie, albo ono szybko tanieje i wtedy ci dystrybutorzy będą chętni, będąc profesjonalistami i zakładając, że pewnie za miesiąc będzie jeszcze taniej niż jest, bo akurat jest trend spadkowy, to będą skłonni odkupywać to złoto od klientów? Bo nie mają obowiązku, nie? Mogą się też wycofać.
Oczywiście, że nie. Obowiązku nie ma nigdzie, pewnie. Natomiast oni będą o tyle zainteresowani tym, żeby skupić to złoto, ponieważ oni po pierwsze tym złotem, jak mówiłem wcześniej, obracają, po drugie zarabiają w obu przypadkach, to znaczy...
Czyli spread
mają. Mają spread, a ze złotem, na złoto zawsze jest popyt, w tym sensie, że ze złotem nie ma problemu, żeby go kupić taki profesjonalny dystrybutor, nawet jeśli ma... Profesjonalny dystrybutor nie spekuluje też na złocie, dlatego dla niego to, czy cena jest, czy trend jest taki, czy inny, to nie powinno mieć w zdecydowanej większości znaczenia, ponieważ on powinien zabezpieczać sobie kurs. Dla niego to, na czym zarabia, to jest tylko i wyłącznie marża dodawana do tego. Natomiast sama cena kruszcu powinna być dla niego, jeśli profesjonalnie prowadzi swój biznes, powinna być dla niego właściwie neutralna. A on zawsze to złoto może chociażby odsprzedać ostatecznie do producenta. Producenci zawsze skupują kruszec, czy to producenci. W Polsce nie mamy wielu producentów, właściwie jednego. A natomiast w Niemczech czy w Szwajcarii są wielkie podmioty, które zawsze skupią każdą ilość złota i tutaj nie ma żadnego problemu, więc dystrybutor zawsze skupi, bo po pierwsze zarobi na spreadzie w pierwszej kolejności, a nawet gdyby miał jakiś problem, to może sobie tą gotówkę zamienić, po prostu sprzedając czy oddając to złoto dystrybutorowi.
Przepraszam za być może głupie pytanie, ale tak się dzielimy, że ja jestem tym naiwnym, a Rafał jest tym, który wie, a nasi goście...
Nie, też lubię być naiwnym.
Bo skoro mamy spread, czy jest jakiś kurs kupna i sprzedaży jak z walutami przy okazji złota, czy nie?
No, nie jest on taki. Znaczy zawsze się podaje, znaczy każdy sklep w Polsce, który sprzedaje złoto, jest kantorem, tak w sensie formalnym, musi być kantorem. Złoto jest dewizą w Polsce, w związku z tym jeśli ktoś chce sprzedawać złoto, musi prowadzić działalność kantorową. Więc w tym sensie tak. Natomiast cena zazwyczaj podawana jest cena sprzedaży, nie ma ASCII bit raczej. Chociaż na niektórych stronach internetowych jest, że dzisiaj skupimy cenę po cenie takiej, a sprzedamy po cenie takiej. Cena zazwyczaj waha się w zależności od produktu, bo kupujemy fizyczny, konkretny produkt, a nie tylko złoto. Tak? W zależności od tego, czy mamy do czynienia z małą sztabką, czy z większą. Koszt produkcji takiej sztabki jest generalnie porównywalny, w związku z tym koszt do spotu tej małej sztabki będzie zdecydowanie, cena za 1 gram tak w przeliczeniu, będzie zdecydowanie wyższa niż tej sztabki jednouncjowej chociażby. Dlatego zawsze per produkt, a nie per gram.
Czyli im większy, im cięższy, tym lepiej wychodzi, tak? Lepszy jest ten przelicznik.
Tak, dokładnie tak. Więc natomiast... zawsze cena, która w Polsce też jest w przypadku skupu, są też koszty z tym związane, na przykład podatek od czynności cywilnoprawnych, które ktoś płaci, więc zawsze ta cena oscyluje w okolicach ceny giełdowej, ceny skupowej, więc tak można się mniej więcej orientować.
A cena giełdowa to co to jest tak właściwie w przypadku złota? To jest to, co NBP podaje, czy jakiś, nie wiem, rynek w Londynie, czy skąd właściwie bierze się cenę złota?
To jest bardzo ciekawe i bardzo dobre pytanie.
Widzi pan, tak się właśnie dzieje.
Jakby nawiązując trochę do tego, o czym panowie rozmawialiście całkiem zresztą niedawno, czyli o kursie walutowym, to na rynku złota funkcjonuje i uznawane za taki najlepiej, najbardziej dokładne. Są również te same dwie platformy, które są uznawane przy kursie walutowym, czyli Bloomberg i Reuters, czy tam Reuters Icon. I to są najlepsze. One po prostu analizują najwięcej danych. Natomiast jest kurs NBP, który codziennie rano jest publikowany. To jest kurs londyński. W Londynie jest taki od bardzo dawno, jeszcze od Banku Anglii, który kiedyś powstał w 1650 roku, chyba wtedy ustanowiono taką cenę dla złota klasyczną, która się zmieniała dwukrotnie cały XX wiek. To były przede wszystkim ceny London Fixing, one się nazywały, były dwukrotnie ustalane przez przez króla. Największe banki, nie, największe banki, a tutaj dużo spekulacji też wokół tego rosło, kto decyduje o cenie złota i tak dalej, bo tam tych historii spiskowych w okolicach złota też można dużo opowiadać. Natomiast London Fiction był dwukrotnie publikowany, to była cena dostępna dla wszystkich i bardzo często na rynku hurtowym była używana jako ta ostateczna referencja, bo każdy ją znał. Hmm. Reuters i Bloomberg to są bardzo drogie platformy, nie są używane dla tych, którzy chcą znać tego, ale w oparciu o te kursy i w oparciu o jeszcze na przykład COMEX, który jest ze Stanów, tworzą się takie ceny spotowe, dostępne w różnych miejscach. Tych spotów, powiedzmy, jest dostępnych wiele. One są zbliżone do siebie, nie? Ale no jednego takiego ostatecznego nie ma, do którego można się powołać. Można na przykład w Goldsaverze, o którym mówimy, posługujemy się kursem NBP, żeby było dla każdego jasne, który kurs zawsze można go zweryfikować i sprawdzić, po ile to złoto funkcjonuje.
Wspominał pan, że ta duża, jakby finał finałów, dobrze, lepiej inwestować w większe niż w mniejsze, ale rozumiem, że ten biznes działa na tym, że pozwalacie tą dużą pociąć, w cudzysłowie oczywiście dużym, na kawałki i zbierać sobie po kawałeczku jakąś być może większą liczbę tego złota. Kim są klienci, którzy przychodzą i decydują się na to właśnie w ten sposób?
Jeśli mówimy o Goldsaverze, tak? Bo Goldsaver, bo Golden Mark to jest ten brand, który mamy od lat, ponad 13 funkcji na rynku, i on sprzedaje produkty gotowe, do niego się przychodzi, do salonu, wybiera się sztabkę od 1-gramowej do kilogramowej, bo tych bankowych 12,5-kilowych nie sprzedajemy. I tutaj w zależności od preferencji, to tylko tak szybko skończę, czy ktoś chce kupić coś na prezent, to wiadomo, że orientuje się na tych mniejszych produktach. Jak ktoś chce już kupić coś z myślą o
własnej inwestycji.
O własnej inwestycji, albo ja wolę mówić o złocie w kontekście bardziej oszczędzania niż inwestycji, no to powinien się orientować pewnie najlepiej od uncji w górę. Bo wtedy ta stosunek marży do ceny giełdowej jest na tyle nieduży, że rzeczywiście opłaca się już ją kupować. Wtedy już tylko kwestia przed klientem stoi, jak bardzo chce mieć płynne aktywo. Wiadomo, że uncję będzie, nie wiem, jak kupi kilogramową sztabkę, która będzie w fajnej cenie za 1 gram, ale jak będzie chciał wyjść z inwestycji, no to wtedy będzie musiał sprzedać tą kilówkę i dostanie być może za dużo gotówki, nie, w stosunku do tego, co potrzebuje. A jak sobie to podzieli, będzie miał trochę mniejszych, no to po prostu łatwiej to upłynić. Natomiast w Goldsaverze, w naszym nowym sklepie internetowym, kupujemy właściwie tylko jeden produkt, właśnie tą uncjową sztabkę, którą można kupować po kawałku, za każdym razem dokonując poprzez sklep internetowy zakupu konkretnej ilości złota, która w panelu klienta...
Fizycznego,
tak. To złoto jest, ono jest u nas w skarbcu do momentu nieuzbierania 31,1 grama, czyli uncji.
Dopiero wtedy mogę zabrać.
I wtedy ją odbieramy, tak. To jest jakby jedyne ograniczenie.
Ale przychodzą i odbierają najczęściej?
Tak. My zresztą zachęcamy. My wiemy, my często to tak bajkowo może używamy takiej nazwy magii złota, bo wiemy, że jak ktoś jedną uncję odbierze, to będzie zbierał na kolejną. Dlatego my zachęcamy wszystkich do odbioru, albo w jednym z naszych salonów, albo wysyłamy ją po prostu do domu. Tam oczywiście potrzebna jest deklaracja.
Najlepiej marketingowo działa. Widzę sztabkę, już się nie odłączę.
Tak? Chyba nie ma sensu decydować się na fizyczne złoto, po czym tego nie odbierać. Bo jeśli tego nie odbierasz, no to sobie możesz kupić jakiś fundusz inwestujący w złoto, jakiegoś ETF-a, który jest bardziej płynny, bardziej natychmiastowy i też kieruje się ceną.
Teoretycznie też inwestujesz
złota,
w złoto.
Tak? Natomiast wtedy jesteś w ramach tego globalnego systemu finansowego, a tym, co wyróżnia, tak mam wrażenie, w oczach tych, którzy wybierają złoto fizyczne, im chyba zależy na tym, żeby mieć coś w portfelu, co jest zupełnie obok całego systemu finansowego świata, bo to jest takie jakby ubezpieczenie na wypadek jakiejś globalnej katastrofy.
Trochę tak o tym rozmawialiśmy, idąc do studia, że nawet jeżeli byli tacy, którzy brali to fizyczne złoto i mogli je włożyć do skrytki bankowej, zaczyna się od tego odchodzić. Banki odchodzą i ludzie odchodzą, bo to jest właśnie coś takiego, gdyby tu się coś stało złego, to ja ją fizycznie mam, nie wiem, w domu, gdziekolwiek sobie wymyślę. Nie?
Zresztą tak. Już skrynki depozytowe w bankach nigdy nie były też nigdy nie były, może mało osób o tym wie, ale one nigdy nie podlegały pod ten fundusz gwarancyjny. Tak, w związku z tym, gdyby się coś stało bankowi, to i tak to, co było w skrytce, może przepaść, więc jakby w tym sensie to rozwiązanie miało też ten minus, nie? Że
chociaż
wcale
można
nie
wtedy pozwać bank, tak? Bo to nie jest własność banku przecież.
Tak.
W jakimś sensie. No, ale wie pan, o czym myślę, że panie Michale i panie Rafale, że Powiedział pan, wolę mówić o tym jako o oszczędzaniu. Nie myślałem o złocie jako o...
O inwestycji, tak.
Raczej o oszczędności, tylko o raczej właśnie o czymś inwestycyjnym.
Tak się najczęściej myśli, tak?
A dlaczego? Nie.
Znaczy można myśleć oczywiście. Złoto jest w jednym i w drugim przypadku pewnie się sprawdzi. Natomiast ja inwestycje często kojarzę... I tak myślę w ogóle, że to często inwestycja kojarzy się z takim... Po pierwsze... Żeby inwestować, to zresztą co mówiliśmy o początku, że każda inwestycja wiąże się z ryzykiem, to oczywiście jest prawda. Natomiast to samo zdanie pociąga za sobą to, że jeśli ja mam coś zainwestować, to muszę wiedzieć. Muszę dużo wiedzieć na temat tego, w co chcę inwestować. Może to być zbyt skomplikowane z kolei dla mnie, bo nie mam tyle czasu, żeby poznać dane. Znaczy od inwestycji często oczekuje się wysokiego zwrotu albo szybkiego zwrotu.
A generalnie jakiegoś dochodu się
Tak. A złoto? Złoto po pierwsze to jest największy dla... przeciwników złota najczęściej, bo podstawowy minus, złoto nie wypłaca dywidendy, no nie wypłaca.
Ani odsetek, tak?
Ani odsetek, niczego, więc jakby złoto kupuje się po to, zresztą bardzo często w takim systemie, o którym mówię, kup i zapomnij. Kupuje się złoto, chowa do szuflady i ono leży, pracuje sobie i przenosi nasz majątek w czasie i w sytuacji, gdy będziemy potrzebować, bo będą różne sytuacje życiowe, będziemy ich potrzebować, to z tego złota wtedy możemy skorzystać i ono zawsze będzie dużo warte. Złoto nie zbankrutuje. Złoto samo w sobie będzie zawsze dużo warte. Więc w tym sensie mówię o oszczędzaniu. Jak ktoś sobie chce właśnie budować taki silny fundament własnego portfela i sobie to złoto na poziomie takim, jaki będzie dla niego adekwatny, czyli wybierze sobie, że chce, żeby to złoto w moim portfelu, moich oszczędności czy mojego majątku stanowiło te 15, 10% czy 20%, no to złoto sobie tam będzie leżeć i ono będzie trzymać. Ono będzie, złoto w stosunku do innych aktywów, często mówi inwestycyjnych, zachowuje się odwrotnie. Tak? Znaczy, gdy akcje, na których można zarobić dużo i szybciej.
Można, ale niekoniecznie.
Często można, oczywiście. Gdy złoto może nie tyle spada, jak akcje rosną, tak? Natomiast na pewno w momencie, gdy mamy wielkie hossy na giełdach, no to złoto zachowuje się co najmniej bardzo spokojnie czy bardzo stabilnie. Natomiast w sytuacji, gdy mamy kryzys gospodarczy, złoto wtedy zaczyna odbijać i wtedy można sobie zrównoważyć ewentualnie tą część straty. Dlatego mówię o złocie w kontekście oszczędzania, czyli kupowania go w miarę regularnie, to ma jeszcze jedną zasadę, kupowanie regularne złota. Zresztą taka strategia DCA, ona się wzięła od dolara, czyli kupowanie go po kawałku regularnie daje nam tą pewność, taka strategia, że nie wpadamy wtedy w dołki albo w górki, tylko uśredniamy sobie tą cenę w dłuższym czasie, w związku z tym jakby to, że
w styczniu wpadniemy, kupiłem po ileś, a w grudniu po ileś.
I to nam się jakoś ustabilizuje, natomiast no i wtedy nie mam do siebie pretensji, że kupiłem to złoto i akurat jak wszyscy kupowali, wtedy było drogo, wiadomo.
Mówi się czasem, nie, że jest na rynku odwrót do złota albo odwrót do dolara, ale to złoto właśnie w ten sposób występuje, trochę jak takie swoją czasami drogą, koło ratunkowe.
Swoją drogą z punktu widzenia Polaka oszczędzającego w złocie, to się wiąże też z inwestycją w dolara, bo złoto jest wyceniane w dolarach, tak. Więc siłą rzeczy tutaj jest jakiś element ryzyka walutowego też. Nie?
Jest oczywiście na przykład, zeszły rok dla złota, czyli 2023, dla złota w dolarze był bardzo dobry, bo to było 13% wzrostu ceny rok do roku. Więc rzadko się zdarzają takie wzrosty na ten 13%, zresztą dla każdego aktywa 13% w skali roku to jest bardzo fajne.
Czyli w złotych musiało być mniej, bo
złotych ta cena aż tak bardzo się nie zmieniła, to jest zdecydowanie
tak,
mniej.
Tak. Jak sobie kupowałem akcje w Stanach w zeszłym roku, które ładnie drożały i nie widziałem żadnego efektu, bo akcje drożały w dolarach, a dolar taniał i wychodziło na to samo. No więc w przypadku złota pewnie to podobnie musiało wyglądać.
W przypadku złota i silność złotówki, siła czy słabość złotówki, tutaj to zależy się, z której strony popatrzymy, to ma też znaczenie.
Przepraszam, że będę taki małostkowy, ale chciałbym sprawdzić, kim są ci ludzie. Bo jeżeli dajecie im tą możliwość, żeby oni sobie mogli regularnie kupować małe porcje tego złota, to są ludzie, którzy nie wiem, biznesmeni, rzemieślnicy, którzy mają już swoje pieniądze i tam próbują lokować oszczędności czy inwestycje. Młodzi ludzie, którzy decydują się na to, że to może dla nich jest jakieś rozwiązanie, bo nie wiem, kontestują systemy bankowe i tak dalej.
w Golden Marku, czyli po złoto fizyczne do naszych salonów przychodzą raczej ludzie, biznesmeni z jakimś dorobkiem finansowym, z jakimś takim elementem. W zdecydowanej większości to jest taka, powiedziałbym, podstawowy klient, który przychodzi do nas kupując kruszec. To jest człowiek, który ma jakieś możliwości, jakoś jest, powiedzmy sobie, w miarę bezpieczny finansowo, albo
ma co dywersyfikować.
Ma co dywersyfikować, tak. Natomiast ale klienci w Goldsaverze...
Ale tak. to jest ten ich cel, tak? Że oni pewnie są i zaopiekowani akcjami, obligacjami, być może i złoto też potrzebują.
I
pewnie,
cztery kawalerki mają.
I pewnie nieruchomościami, tak. Nieruchomościami albo gruntem, po prostu nie tyle mieszkaniami, bo to często są klienci...
No tak, bo samochody i jachty to nie inwestycja.
Tak, na przykład. Chociaż są też tacy, którzy gdzieś tam pewnie też potrafią w tym się też odnaleźć. Natomiast klient Goldsavera to są klienci, a docieramy z nim, bo mamy w tej chwili już ponad 35 tysięcy użytkowników sklepu, którzy korzystają z tego zakupów tam. To są ludzie zdecydowanie młodsi. Znaczy młodsi, w najwięcej klientów jest z przedziału 25-40 mniej więcej, czyli jesteśmy o 10 lat mniej mniej więcej. I to są ludzie, którzy pewnie są na dorobku. Nie stać ich w tej chwili, żeby właśnie tą uncję, bo to, co jest ważne w Goldsaverze, kupujemy uncję i kupujemy każdy gram złota jak uncję. To znaczy ten przelicznik jest taki jak dla uncji w stosunku do ceny giełdowej, czyli jest to, powiedziałbym, kruszec, to jeden gram w Goldsaverze będzie kosztował mniej niż jeden gram kupionej sztabki fizycznej kupionej w salonie. Więc jest to rozwiązanie dla tych, którzy chcą posiadać tą uncję, natomiast nie są w stanie wyłożyć od razu w tej chwili tam 8 czy 8,5 tysiąca złotych dzisiaj na to, żeby jednorazowo kupić. Nie chcą też odkładać, bo mogliby przecież odłożyć sobie te 8,5 tysiąca złotych, mogliby taką strategię przyjąć i wtedy sobie kupię, no ale jak zanim odłożę, to ta cena może być też zupełnie inna. W związku z tym już zaczynają kupować sobie tą sztabkę poprzez Goldsavera właśnie.
Myślę, panowie, może to będzie zbyt historyczne pytanie, ale mówi pan o tym, jak wyglądało ustalanie ceny złota, Londyn. Robi się klimat wokół tego, ale skąd się wzięło to, że ono jest rzeczywiście czymś takim, co szczególnie w czasach kryzysowych jest teoretycznie uznawane za bezpieczną przystań?
No bo nie dało się tego zniszczyć kiedyś. Wiesz, jak się cofniesz 1000 lat, to właściwie całą cywilizację miałeś z drewna, które mogło spłonąć, ewentualnie jakieś tam budowle z kamienia i na tym tle, bo dzisiaj to może rzeczywiście nie jest nic nadzwyczajnego, ale wtedy na tym tle złoto, które jest niesamowicie trwałe, było czymś absolutnie wyjątkowym.
Tak się budowała legenda.
Więc to tak, pewnie tak sobie myślę, że to
jest. Złoto miało pewnie, już samo złoto samo w sobie ma pewnie parę walorów. Znaczy po pierwsze jest niezniszczalne, w tym sensie, że możemy zmieniać jego formę, czyli je stopić, zrobić z niego coś, odlać i tak dalej, ale ono samo w sobie nie jest niezniszczalne. Jest, było i dalej jest przecież dla wielu, przecież biżuteria jest też ze złota. No, jest po prostu ładne, znaczy dla wielu się podoba, błyszczy. Jest też stosunkowo ciężkie, jak mówiliśmy, ciężar właściwy złota jest bardzo... To robiło też wrażenie, bo to było coś konkretnego, co się miało w ręku. I w ten sposób to złoto się budowało. A przez wiele, wiele lat zresztą mówiliśmy trochę o Londynie, przecież to też złoto było tym elementem związanym wprost kiedyś z systemem finansowym świata. Od 71 roku ubiegłego wieku już nie jest, ale chociaż tymczasowo, bo to była decyzja tymczasowa Richarda Nixona o tym, że dolar nie będzie powiązany ze złotem. Natomiast prowizorki są najtrwalsze w naszym świecie, w związku z tym,
że to funkcjonuje.
A złoto, my złota, to też ciekawa pewnie anegdota, my złota nie tracimy. Ponad 80, jeśli nie ponad 90% całego kruszcu wydobytego w historii ludzkości jest cały czas w obrocie. Ja często opowiadam, powiem tą krótką anegdotę raz jeszcze, bo wiem, że ona w internecie już funkcjonuje. Ale już niektórzy mówią, że to jest ich anegdota, nie, to jest moja anegdota. Kiedyś byłem w jednej z rafinerii, przeglądając,
pokazywali mi
rafinerii złota. Tak.
Ludziom rafineria to się kojarzy.
Rafineria złota. Ja już chciałem pytać o to, gdzie ono jest kopane, a pan mówi, że musiałem je przerobić
rafinerii złota. I pokazywali mi też całą maszynerię, którą używają do tego, żeby to złoto przetapiać i tak dalej, i tak dalej. I pamiętam, że szedłem, to był taki duży, przez taką dużą halę, która była wyłożona kaflami i po tam prawej stronie zobaczyłem pokój, który był wypełniony takimi plastikowymi beczkami z wykładzinami i dywanami. I zadałem pytanie, po co wam to, jak skoro wy nawet nie używacie tego tutaj, nigdzie nie widziałem dywanu. A oni mówią, to nie jest nasze, znaczy w sensie nasze już teraz, bo to kupiliśmy, ale kupiliśmy to z zakładów złotniczych, od jubilerów, od różnego rodzaju innych ludzi, którzy pracują ze złotem, bo gdy oni w czasie obróbki złota, opiłki małe spadają im na tą wykładzinę, no to oni już z tego nic nie zrobią, bo to są takie małe części, że...
Ale my możemy wytrzymać.
Ale my potrafimy to odzyskać. W związku z tym odzyskujemy za każdym razem to złoto, a jubilerzy czy tam złotnicy sobie to wymieniają co jakiś czas wykładzinę zresztą.
Michał Tekliński, właściciel tej anegdoty. Hej, pamiętajcie.
Tak.
Natomiast... Czy jest tu jakiego, bo nawet zakładam z boku, słuchając naszą rozmowę, wydaje się, że to jest łatwe, lekkie, przyjemne. Jak ktoś ma pieniądze, może mieć mniej, więcej, wchodzi. Nie ma tu żadnego elementu ryzyka?
Znaczy, ryzyko jest pewnie takie, że jeśli się kupuje u dystrybutora oficjalnego i tak dalej, no to takie ryzyka związane z tym, czy to jest złoto autentyczne, czy nie, no to wtedy ono jest zminimalizowane. Zresztą łatwo, każdy profesjonalny dystrybutor posiada u siebie w oddziale sprzęt do tego, że można za każdym razem to złoto zweryfikować. U nas też można nawet złoto z ulicy wejść.
Ale w jaki sposób mi powiecie, tak, to jest złoto?
Sprawdzając go po cechach magnetycznych i fizycznych złota, tak? Czyli sprawdzamy jego po pierwsze ciężar, po drugie sprawdzamy jego jak reaguje z magnesem. Złoto nie reaguje, tak? W związku z tym, jeśli mamy jakikolwiek inną rzecz, to więc jak chociażby te dwa testy, czyli waga magnetyczna i waga zwykła, daje nam pewność, że mamy do czynienia ze złotem fizycznym. Chociażby, tak? Do tego można jeszcze sobie zrobić testy dźwiękowe i tak dalej. Jest parę takich sposobów.
I dajecie gwarancję, że to jest złoto, tak?
Tak,
jaki jest test dźwiękowy?
Dźwiękowy na przykład złoto. Na przykład, jak się weźmie taką najpopularniejszą monetę świata, Krugeranda, i się w niego tak po prostu pyknie, to on taki piękny dźwięk, taki dźwięczący, taki ping. A jak to jest tombak, to będzie p i nic. Więc
przekonałeś mnie.
Takie rzeczy
jednak jest dość dużo wiedzy wokół fizycznego złota też. Nawiązując do tego, że to nie jest inwestycja, bo żeby inwestować, trzeba dużo wiedzieć. Tutaj też trzeba dużo wiedzieć.
Nie, oczywiście, że tak. To nie jest no,
znaczy, może nie trzeba, ale warto wiedzieć.
No ale generalnie to jest wiele elementów, w których warto dużo wiedzieć. Nawet samo mleko, jak się kupuje, też warto wiedzieć, co w tym mleku jest. No, to, co na pewno często ludzi gdzieś tam mają pytania, to jest to, no, czy co z tą ceną. No, to ta cena to jest też... więc jeśli ktoś się nastawia na to i będzie kupi złoto, to za chwilę patrząc na ceny giełdowe będzie obgryzał paznokcie, bo akurat jest korekta. No to nie jest produkt dla niego. Złoto powinno się kupić, odłożyć i poczekać sobie jakiś tam czas i dopiero...
To jest raczej to jest na pokolenia? Takie jest myślenie, że to ja
tak,
to
tak. Złoto jest łatwo, to jest jedno z zalet kolejnego złota. Złoto łatwo też przekazać, taki międzypokoleniowy transfer dokonać, czy wnuczkom, czy nawet dzieciom przekazać złoto. Jest wiele historii w Polsce zresztą, które zahaczają o II wojnę światową i są związane ze złotem. Jak to złoto wielu ludziom uratowało życie, gdy się przenosili z jednego miejsca na drugie, tak? Więc to też...
Ale też nie wiem, czy to jest polska tradycja, nie tradycja, ale akurat w czasie świąt ostatnich miałem takie poczucie właśnie, to był prezent dla dzieci, drobny, ale rzeczywiście złoty. I z takim dużym szacunkiem jest tym, to starsze pokolenie Polaków podchodzi do tego, że jakby ma takie poczucie, nie wiem, że trochę na to musiało zapracować, że to jest coś ważnego i to przekazanie, nawet my sobie tutaj mówimy, no bo to jest mała tam sztabka, uncję kupisz, niby nic, ale dla nich to ma ogromną wartość, nie wiem, czy to wydaje mi się, że to nie jest jakoś specjalnie polskie, ale że w tym starszym pokoleniu szacunek do złota jest duży.
Bo jak mówiliśmy o przechowywaniu, to też jest taki, to już jest ten element, jak często mówimy o tym, tego behawioryzmu, czy tego, co ekonomia behawioralna tym stoi, to znaczy to w jaki sposób my postrzegamy niektóre rzeczy. Sztabka uncjowa kosztuje w tej chwili 8-8,5 tysiąca złotych. Mnóstwo ludzi, którzy zaczynają przygodę ze złotem, zastanawiają. Pierwsze ich pytanie, jedno z pierwszych jest takie, no ale dobrze, ale gdzie to trzymać? No co z tym zrobić? No ale w takim domu tego samego człowieka zazwyczaj są telewizory, które są warte często więcej. I jakby nikt nie pytał o to, co zrobić z tym telewizorem. I ten telewizor jest na widoku.
No ale tu sztabkę łatwiej wynieść, no, bo będąc
łatwiej,
złodziejem, ale niż łatwiej duży
ją
telewizor.
Łatwiej ją też schować niż telewizor.
Tak. ale jednak pewnie jakiś tam safe, to pewnie są to jakieś tam dodatkowe wydatki. Chociaż generalnie wydaje mi się, że wśród tych ludzi, którzy generalnie są nieufni wobec rynków finansowych, wydaje mi się, że jest ich dość sporo i oni się dzielą na tych, którzy idą w nieruchomości albo w złoto właśnie, bo to są dwie formy oszczędzania jakby trochę poza rynkiem finansowym, czyli poza lokatami, obligacjami, akcjami, funduszami inwestycyjnymi. To mi się zawsze wydawało, że przewaga złota nad... Ja nie mówię, że złoto jest lepsze, ale jedną z przewag złota nad nieruchomościami jest to, że złoto się nie zniszczy. Nieruchomość ktoś, zwłaszcza jeśli ją wynajmujesz komuś, to ten ktoś może ci nieruchomość zniszczyć. I generalnie trzeba o nią dbać, tak? I ona się z biegiem czasu też troszeczkę zużywa. A w przypadku złota tak właściwie jedyny dodatkowy wydatek to jest taki, że jakiś fajny safe by się przydało kupić.
No jeśli tego złota mamy więcej, bo dla jednej uncji nie warto kupić safe.
No Rafał się nie ogranicza. Po prostu jak inwestuje, to wie na grubo.
Złoto ma jeszcze pewnie parę przewag podatkowych po prostu, takich mówiąc wprost. Złoto jest zwolnione z VAT-u w Polsce, zresztą nie tylko w Polsce, ale to nie ma tam
żadnego podatku. No właśnie, a jak ktoś w tym Gold Saverze oszczędza, to... Wystawiacie PIT 8, to chyba jest...
Nie wystawiamy nic, ponieważ za każdym razem ktoś jest właścicielem złota, więc dostaje fakturę potwierdzającą, że kupił to złoto, więc tam nie ma...
Nie jesteście jak biuro maklerskie, bo w przypadku akcji na przykład to tam...
No tak, nie. Tutaj jest to jest zakup zawsze, zakup złota fizycznego. Jedynym ograniczeniem jest to, że odbieramy to złoto fizyczne w postaci jednouncjowej sztabki, natomiast to złoto się, dopóki się te 31,1 grama nie uzbiera, to wtedy się tego... To złoto jest... zapisane, przypisane do konta i ono jest fizycznie zakupione, bo jest u nas w skarbcu, natomiast nie ma go, nie można go odebrać. Wtedy można je zawsze też w dowolnym momencie zrezygnować ze sprzedaży i wtedy nam się po cenie giełdowej z danego dnia my odkupujemy.
A jak ktoś zarobił na złocie, kupił, sprzedał drożej i ma zysk, to rozumiem, że ten zysk jest opodatkowany normalnie w
Polsce. Jak każda ruchomość, jeśli kupił i zarobił po upływie 6 miesięcy, nie ma podatku dochodowego, nie ma podatku Belki, więc nie ma żadnego podatku tak naprawdę na złocie.
Ale trzeba 6 miesięcy poczekać.
Tak. Od momentu zakupu.
A jak ktoś kupił, ale nie sprzedał, ale wzrosła mu wartość, czyli wycena księgowa jak gdyby mu wzrosła, tak? Ten mark to market, to od tego też trzeba płacić podatek.
Nie. To jest produkt fizyczny.
Bo to jest rzecz.
Po prostu jak... leży sobie już. To tak samo jak, no nie wiem. Kupimy tanio samochód i chcemy go sprzedać.
No jasne.
Tak. No to tak samo. To jakbyśmy sprzedali go przed upływem pół roku, powinniśmy zapłacić podatek. Jeśli pół roku minie, to tego podatku nie ma.
To nie widziałem.
Ale widne. Ja się cieszę. Mam nadzieję, że tak samo zareagowali słuchacze.
Przy złocie podatków tak naprawdę nie ma, bo też nie polecam nikomu kupowania
złota. Chyba, że ktoś w ramach działalności gospodarczej się tym zajmuje, no to wtedy, jak rozumiem, tak.
Jeśli, ale to są profesjonalne sklepy ze złotem, tak? No to tutaj ta wycena, tak, bo to jest aktywo w księgach spółki, tak? Natomiast jeśli ktoś kupuje fizycznie na własne potrzeby, to oczywiście, no to nie ma.
Wyjdę na ignoranta. Spółki kupują złoto, żeby w swoich aktywach też posiadać, tak? Żeby zabezpieczać swoje, czy nie wiem, zamieniać gotówkę na złoto na przykład i jest to wpisane w księgi spółki, tak? Są też takie.
Nie jest to może duża część rynku, ale są firmy, które kupują złoto po to, żeby zabezpieczyć sobie część.
No i wtedy na dzień bilansowy na koniec roku musisz uaktualniać wartość rynkową rozumiem, że wtedy wchodzi ci w CIT już, a nie w CIT.
Tak. No zresztą to jest podobnie robi NBP zresztą. Te całe zarobki na złocie i tak dalej, to właśnie na tym polegają.
Tak. Mam poczucie, kończymy jeden odcinek, ale chciałbym zacząć kolejną serię, więc niewykluczone, ale bardzo dziękuję za to, żeśmy na ten rynek weszli z przytupem. Rafał?
Dziękuję.
Michał, dziękuję bardzo.
Dzięki.